Kalendarium Polskiej Wojny Obronnej 1939 roku. 17 września, niedziela 1939 roku. 17 dzień wojny. Jeszcze poprzedniego dnia, wieczorem, wspomina komandor dywizji Andrzej Iwanowicz Jeremienko. Wydane zostaje jego oświadczenie. Wstępujemy na ziemie zagarnięte w czasie wojny domowej przez polskich panów. W czasie marszu należy w oddziałach zachować wysoką dyscyplinę i zorganizowanie. Każdy powinien rozumieć swoją misję żołnierza wyzwoliciela. Wszystkich niepokoił problem. Gdzie i kiedy dojdzie do spotkania z wojskami niemieckimi? Wprawdzie 3 tygodnie temu został podpisany pakt o nieagresji między naszymi krajami, ale w duszy każdy z nas rozumiał, że niemieccy faszyści w dalszym ciągu są najzawziętszymi wrogami władzy sowieckiej. Dlatego trzeba postępować z nimi ostrożnie. Znana jest ich przewrotność. Mołotow przyznał, wspomina ambasador Friedrich von Schulenburg w Moskwie, że projektowane przez rząd sowiecki umotywowanie ataku na Polskę jako wzięcie pod opiekę ludności białoruskiej i ukraińskiej przed niewolą niemiecką zawiera nutkę mogącą urazić niemieckie uczucia, prosił jednak, aby ze względu na trudną sytuację rządu sowieckiego przejść nad tą drobnostką w cudzysłowie do porządku. Rząd sowiecki nie widzi niestety możliwości innego umotywowania obywatelom takiej zmiany polityki, ponieważ dotąd rząd sowiecki nie troszczył się o sytuację mniejszości w Polsce, a jego obecne wystąpienie musi być na zewnątrz w jakiś sposób uzasadnione. Nadchodzi noc najczarniejsza dla Polski, 17 września 1939 roku. Friedrich von Schulenburg. Stalin przyjął mnie o 2 w nocy w obecności Mołotowa oraz Woroszyłowa i oświadczył: Armia Czerwona przekroczy dziś rano o godzinie 3:15 sowiecką granicę na całej linii od Połocka do Kamieńca Podolskiego. Dla uniknięcia nieporozumień Stalin pilnie prosi, aby lotnictwo niemieckie od dzisiaj nie przekraczało na wschód linii Białystok-Brześć-Lwów. Samoloty sowieckie rozpoczną od dziś bombardowanie terenów na wschód od Lwowa. Wiaciesław Mołotow w nocie wręczonej ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu. Podobnie jak ambasador niemiecki, ambasador polski Wacław Grzybowski został na 3 rano wezwany do ambasady. Sam wspomina, że od razu nawiedziły go najgorsze przeczucia. Tylko w nocy dawano nam najgorsze z możliwych wiadomości. Zjawił się o oznaczonej godzinie i oto otrzymał taką notę od Wiaczesława Mołotowa. Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego, twierdzi minister sowiecki. W ciągu 10 dni operacji wojennych Polska utraciła wszystkie swoje regiony przemysłowe i ośrodki kultury. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. 4 lata później tak się stało. Rząd polski rozpadł się i nie przejawia żadnych oznak życia. Znaczy to, że państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Wskutek tego traktaty zawarte między ZSSR a Polską utraciły swą moc. Pozostawiona sobie samej i pozbawiona kierownictwa, Polska stała się wygodnym polem działania dla wszelkich poczynań i prób zaskoczenia mogących zagrozić ZSSR. I chodziło tu głównie o nacjonalistów ukraińskich. Dlatego też rząd sowiecki, który zachowywał się dotąd neutralnie, nie może pozostać dłużej neutralnym w obliczu takich to oto faktów. Rząd sowiecki nie może również pozostać obojętny w chwili, gdy bracia tej samej krwi, Ukraińcy i Białorusini, zamieszkujący na terenie Polski i pozostawieni swojemu losowi, znajdują się bez żadnej obrony. Ambasador Wacław Grzybowski stwierdził: nie przyjąłem tej noty, twierdząc, że jest ona w całości i w szczegółach po prostu kłamliwa. Broni się Warszawa. Połowa Polski jeszcze walczy. Są nadzieje na nadejście pomocy z południa. Gdyby rząd sowiecki chciał Polsce pomóc, mógłby to uczynić. Tego dnia o godzinie 3:15 Armia Czerwona w sile 600 tysięcy ludzi przekracza na całej długości granicę Polski. Do walki z nią staje około 25 tysięcy żołnierzy Polskiego Korpusu Pogranicza. W Kutach odbywa się ostatnie posiedzenie polskiego rządu. Zapada decyzja, aby jak najpóźniej, ale jeszcze tego dnia, przekroczyć granicę polsko-rumuńską. Czytamy w doniesieniach. Pod Kobryniem oddziały grupy generała Kleberga stoczyły zwycięską potyczkę z formacjami 2. Dywizji Zmechanizowanej Niemieckiej. Niemcy zdobyli Twierdzę Brzeską. Ciężkie walki odwrotowe oddziałów przebijających się znad Bzury w okolice Warszawy, między innymi pod Laskami. Niemcy zajęli Lublin w rejonie Włodawy, Chełmna i Zamościa. Spotkały się z formacjami idącymi od północy. Zamknęły się tak zwane drugie kleszcze. Pierwsze kleszcze, jak wiemy, zamknęły się pod Radomiem, a trzecie w Brześciu nad Bugiem i pod Kowlem. Przed północą prezydent Ignacy Mościcki, minister Beck wraz z całym korpusem dyplomatycznym o godzinie 22:35 przekracza most w Czeremoszu, przechodząc na terytorium Rumunii. Wszystkich odchodzących błogosławi ksiądz Samuel Manugiewicz, stojąc na wysokim wzgórzu z krzyżem w ręku. Do szwedzkiego portu Landsdorf zawinął okręt podwodny Semp, który został uszkodzony, nie mógł się zanurzyć i został tam internowany na czas wojny. Po wojnie powrócił do Polski. Pisze generał Kirchmayr. Był dzień 17 września, właściwie ostatni dzień zorganizowanej bitwy nad Bzurą. W tym bowiem dniu całe pole bitwy opanowało lotnictwo niemieckie. I to tak, że wszelki ruch stał się niemożliwy. Widziałem niewielkie oddziałki piechoty, plutony, drużyny, nawet pojedynczych strzelców, którzy w ciągu wielu dni ośmielili się wychylić głowy z przydrożnych krzaków. Wkraczająca armia ruszyła w kierunku zachodnim, sowiecka oczywiście. Wobec wkroczenia wojsk kolejnego agresora marszałek Rydz-Śmigły nakazał ogólne wycofanie się na Rumunię i Węgry. Tragiczna w skutkach była jego decyzja. Mianowicie brzmiała ona tak. Sowiety wkroczyły. Nakazują ogólne wycofanie się na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć. Chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Gdyby ten sam passus, to samo zdanie, napisał w odwrotnym porządku, z bolszewikami walczyć, chyba że się usuną z drogi, miałoby to kompletnie inny wydźwięk. Zadanie Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami, pozostają bez zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii. Wspomina generał Zygmunt Wasilewski. Okropny moment. Nie wiem, czy uda mi się kiedykolwiek wymazać go z pamięci. Wszyscy mieliśmy łzy w oczach. Niektórzy całowali biało-czerwoną barierę, inni ziemię lub budkę strażnika. Na moście w Czeremoszu. Na Czeremoszu, w Kutach. Kilku żołnierzy szlochało głośno, kilku modliło się klęcząc. Każdy prawie zabierał coś na pamiątkę. Jeden zeskrobał scyzorykiem trochę biało-czerwonej farby ze słupa granicznego. Drugi zawinął w chusteczkę garść ziemi. Trzeci zerwał jakiś przydrożny kwiat. Wreszcie, oglądając się wciąż za siebie, przeszliśmy granicę. Bezpośrednim po tych strasznych chwilach nastąpiło nie mniej okropne i przygnębiające rozbrojenie. Byliśmy upokorzeni. Wstydziliśmy się. Rumuńscy żandarmi kazali nam złożyć broń w przydrożnym rowie. I wreszcie oświadczenie prezydenta Rzeczypospolitej. Obywatele, gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od pierwszych dni wojny, aż po dzień dzisiejszy, wytrzymując napór ogromnej przewagi całości bez mała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności. Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy zalewającej nasz kraj i z zachodu, i z wschodu. Polska, sprzymierzona z Francją i Anglią, walczy o prawo przeciw bezprawiu, o wiarę i cywilizację przeciw bezdusznemu barbarzyństwu, o dobro przeciwko panowaniu zła na świecie. Obywatele, Z przejściowego potopu uchronić musimy uosobienie Rzeczpospolitej i źródło konstytucyjne jej władzy. Dlatego, choć ciężkim sercem, postanowiłem przenieść siedzibę prezydenta Rzeczpospolitej i naczelnych organów państwa na terytorium jednego z naszych sojuszników. Stamtąd, w warunkach zapewniających pełną suwerenność, stać oni będą na straży interesów Rzeczpospolitej i nadal prowadzić wojnę wraz z naszymi sojusznikami. Dodać należy, że sam prezydent, jak i wódz naczelny, zostali wieczorem poinformowani przez Rumunów, że grozi im otoczenie z terenu Rumunii. Pojawiły się bowiem dzisiaj tak nazywane zielone ludziki, którzy są zapewne dywersantami rosyjskimi i istnieje groźba wzięcia do niewoli nawet po przekroczeniu rzeki Czeremosz. W tej sytuacji postanowiono przynaglić sytuację. I wreszcie ostatnia rzecz. Wódz naczelny nie uciekł, choć wielu to tak odebrało. Trzykrotnie przechodził po tym moście i ze strażnicy granicznej, która zachowała się do dzisiaj w Kutach, nadawał jeszcze ostatnie polecenia i rozkazy. Nie mógł ich nadawać z terenu Rumunii. Wreszcie o godzinie 3 nad ranem 18 września razem ze swoim sztabem pieszo przeszedł granicę, oddając się w ręce władz rumuńskich. Został internowany. Niemniej jeszcze z terenu Rumunii wydał jedno z poleceń, które stanowiło potem podstawę pod zatrzymanie go i przewiezienie do pałacu w Krajowej, gdzie w bardzo przyzwoitych warunkach, ale niestety w odosobnieniu, przebywał do 1941 roku, kiedy to zbiegł i przez Rumunię, i przez Węgry, Słowację pod Chocholowem, podhalańskim przeszedł granicę i wrócił do Polski i do Warszawy, w której zmarł. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzień 17 września powinniśmy uważać za najtragiczniejszy dzień naszej polskiej wojny obronnej 1939 roku, która dała początek II wojny światowej z faszyzmem, z bolszewizmem, ze złem tego świata. Dziękuję. Kalendarium polskiej wojny obronnej 1939 roku.
Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet.
A my witamy w naszym programie, nadawanym dzisiaj z Lublina, a nie z Kocka, pana Tomasza Futerę, burmistrza miasta Kock. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słyszymy się świetnie, to dobrze. Pan obok bycia samorządowcem jest też historykiem i zajmuje się siłą rzeczy najbardziej znanymi w historii Polski wydarzeniami, które odbywały się wokół Kocka, czyli bitwa pod Kockiem. To jest już październik, czyli 2 tygodnie po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski.
Tak, jestem z wykształcenia nauczycielem historii. Wiele lat pracowałem w szkole, byłem dyrektorem szkoły. Jak również zajmuję się tak troszeczkę historią lokalną, regionalną naszego miasteczka, które zresztą ma bardzo na przestrzeni dziejów, ma bardzo bogatą historię.
Co wydarzyło się tutaj 80 lat temu?
80 lat temu, a dokładnie 1 października 1939 roku w rejon naszego miasta weszła samodzielna grupa operacyjna po lesie, dowodzona przez generała Franciszka Kleberga. Nagle, praktycznie ku zaskoczeniu naszych mieszkańców, pojawiło się polskie wojsko, które było świetnie, jak na tamte czasy, wyposażone, umundurowane, bez jakichś tam oznak rozkładu, rozprzężenia. I jeszcze tego samego dnia na szosie łączącej Dęblin z Radzyniem Podlaskim, w tej chwili to droga 48, doszło do pierwszego takiej potyczki. Mianowicie 3 niemieckie samochody pancerne jechały w kierunku Radzynia Podlaskiego, dalej w kierunku Brześcia nad Bugiem, po to, by rozgraniczyć linię i wyznaczyć linię demarkacyjną pomiędzy wojskami niemieckimi a wojskami sowieckimi. Dzisiaj akurat jest taki dzień symboliczny, który oznacza agresję sowiecką na Polskę, bo 17 września 1939 roku na rozkaz Stalina Armia Czerwona zaatakowała Polskę, wypełniając postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Więc i bitwa pod Kockiem rozpoczęła się też tak w sposób taki symboliczny od zniszczenia niemieckich pojazdów, które jechały do dowództwa sowieckiego. Następnego dnia doszło już do regularnej walki. Po stronie polskiej, tak jak wspomniałem, walczyła samodzielna grupa operacyjna Polesie, złożona z wielu jednostek. Trzonem tej grupy były dwie dywizje piechoty i dwie brygady kawalerii. Po stronie zaś niemieckiej walczyła 13. Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej, dowodzona przez generała Otto. Siły te wchodziły w skład takiego większego zgrupowania niemieckiego, mianowicie w skład 14. Korpusu. 2 października, tak jak mówiłem, bitwa na osi tej obecnej drogi krajowej Kock-Dęblin, poważny ostrzał naszego miasta. W tym czasie wskutek tego niemieckiego ostrzału spłonął kościół parafialny. Spłonęło około 30% zabudowy naszego miasteczka. W tym też okresie mamy do czynienia z polskim kontrnatarciem na te niemieckie pozycje artyleryjskie, które znajdowały się pod pojezdowym. 3 Batalion 179 Pułku Piechoty, wchodzący w skład 50. Dywizji Piechoty Brzoza, uderzył z Kocka przez Ruską Wieś i Wieś Białobrzegi na pozycje niemieckie artylerii pod pojezdowym. W rezultacie tego natarcia zniszczono niemieckie pozycje. Sukces Wojska Polskiego został okupiony poważnymi stratami. Wśród poległych był porucznik Tadeusz Grot-Winkler i około 30 polskich żołnierzy. Następnego dnia to dosyć intensywna walka o pozycję w Annopolu, ponieważ Niemcy próbowali rozczłonkować polskie wojsko. Stąd też poszedł duży atak na polskie pozycje we wsi Annopol, które zajęły takie strategiczne położenie wśród spawów w dawnym folwarku majątku hrabiego Żółtowskiego. Co ciekawe, sam Annopol broniony był przez oddziały 135. Pułku Piechoty majora Nowickiego, złożone głównie z sił kopu, czyli Korpusu Ochrony Pogranicza. No, dzięki wyjątkowemu męstwu udało się utrzymać te pozycje i nie dopuścić do rozczłonkowania polskich sił i później okrążenia i zniszczenia.
To jeszcze jedno pytanie, szanowny panie burmistrzu. Tak? Jakie były cele operacyjne generała Kleberga? Co chciał osiągnąć w momencie, gdy już...
Pamiętajmy tak, kiedy zaczęła się bitwa. Bitwa zaczęła się w momencie, gdy była już praktycznie rozstrzygnięta kampania wrześniowa, wojna obronna Polski 1939 roku, więc była to bitwa wyłącznie o honor polskiego żołnierza. generał Kleberg, wycofując się przed wojskami sowieckimi, które zresztą rozbił i pokonał w bitwie pod Milanowem, to jest niedaleko Parczewa, również na Lubelszczyźnie, generał Kleberg szedł najpierw na pomoc Warszawie, tak? A gdy po prostu ta padła, no, chciał wypełnić swój żołnierski obowiązek do końca i stąd też decyzja, że wyda Niemcom bitwę, mimo że wojna była praktycznie przegrana.
Chwała i cześć bohaterom, chciałoby się powiedzieć w tym miejscu.
Dokładnie. Ja jeszcze dodam, że w następnych dniach, 4 i 5 października, szczególnie ciężkie były walki o Serokomle i Wolę Głodzką, klasztor Woli Głodzkiej. W ogóle front tej bitwy to tak liczył około 30 kilometrów. Wojsko polskie było naprawdę znakomicie dowodzone i praktycznie bitwa z 13. Dywizją niemiecką została praktycznie rozstrzygnięta na korzyść Wojska Polskiego. Natomiast w rejon bitwy zbliżała się kolejna niemiecka 29. Dywizja Piechoty i w obliczu tego, że przeciwnik już ma znaczną przewagę w ludziach, jak również biorąc pod uwagę to, że losy wojny są praktycznie rozstrzygnięte, to generał Kleberg podjął decyzję o honorowej kapitulacji. I ta kapitulacja miała miejsce 6 października 1939 roku na dziedzińcu naszego pięknego pałacu w Kocku.
Tutaj postawimy kropkę. Wszystkich do Kocka serdecznie zapraszamy. Warto to miasto historyczne odwiedzić. Są na rynku i w kościele tablice informujące o tym, co się tutaj działo. Do Kocka
mamy
jeszcze
muzeum.
Wrócimy pod koniec.
Tak.
Muzeum jest również. Mamy do Kocka jeszcze
tak.
Wrócimy pod koniec tego
tak.
programu. Teraz jednak czas nas już goni. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi Futerze, burmistrzowi miasta Kock. Pięknie się kłaniamy i państwa zapraszamy na Ladybank, marchewkowe pole.